Szanowni Państwo, naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy bardzo serdecznie pana ministra.
Kłaniam się, szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże. Koronawirus w Polsce. Dziś, panie ministrze, 12 tysięcy nowych przypadków z danych resortu, tak wynika. Zmarło 61 osób, wykonano prawie 60 tysięcy testów. Jakby sprawa ma się coraz lepiej, ta transmisja jest coraz mniejsza. Pytanie, czy i co się zmieni, jeżeli chodzi o szkolnictwo? Bo do 18 kwietnia jest przedłużone to zawieszenie nauki, czy nauka stacjonarnie, o tak byśmy powiedzieli zgrabniej.
No, przypomnijmy najpierw, ojcze, naszym słuchaczom, że w Polsce mieliśmy, że tak powiem, różne systemy zastosowane w ciągu tego roku szkolnego. Najpierw wszyscy chodzili w systemie stacjonarnym do szkoły i do przedszkoli do 28 października. Później na te dwa miesiące wyłączone zostało nauczanie stacjonarne w szkołach. Natomiast w przedszkolach jeszcze było cały czas stacjonarnie. 18 stycznia do szkół powrócili uczniowie klas 1-3. Cały czas przedszkola były stacjonarnie. I tuż przed świętami wielkanocnymi na te 3 tygodnie, a teraz jak się już okazuje 4 tygodnie, wyłączyliśmy nauczanie stacjonarne od spodu. A to z powodu tego, że ta trzecia fala spowodowała, że miejsc w szpitalach zaczynało rzeczywiście topnieć, w niektórych regionach nawet brakować i trzeba było powstrzymać te kontakty międzyosobowe, żeby powstrzymać transmisję. Ale teraz to, co ojciec wspomniał, ostatnie dni pokazują, że ta tak zwana trzecia fala koronawirusa przepływa, to znaczy tych zakażeń dziennych jest systematycznie każdego dnia mniej. Jednocześnie z drugiej strony mamy ponad 500 000 nauczycieli akademickich i nauczycieli przede wszystkim nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół, bo na akademickich to jest 10% z tego 500 000 zaszczepionych i to nam daje podstawy do tego, żeby projektować różne scenariusze szybkiego powrotu do nauczania stacjonarnego w przedszkolach, w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Jeśli ta tendencja się utrzyma, jestem w kontakcie codziennym z panem ministrem zdrowia i z panem premierem, jeśli ta tendencja się utrzyma i będzie ewidentna już końcówka tej trzeciej fali, to jeszcze w kwietniu do nauczania stacjonarnego wrócą uczniowie przedszkoli, pewnie również pierwszych klas, drugich i trzecich szkół podstawowych. Mam nadzieję również na przynajmniej hybrydowe, czyli takie zamienne raz tak, nauczanie stacjonarne uczniów pozostałych klas szkół podstawowych, którzy też już tego bardzo potrzebują, a być może w maju dołączą do tego również uczniowie szkół ponadpodstawowych. Powtarzam, jeśli ta tendencja spadkowa, ten trend spadkowy koronawirusowy okaże się trwały, a wszystko na to wskazuje na dzisiaj.
Rozumiemy sytuację, w której jesteśmy, czy staramy się ją zrozumieć, bo nieraz tak się zastanawiamy, jakie skutki mogą być takiego zdalnego nauczania, co jeżeli chodzi o nauczyciela, bo takie zdalne nauczanie, no, nieraz się pytamy o troszeczkę takim rozleniwieniu, ale to myślę nie główny problem jednej czy drugiej strony, ale przede wszystkim konsekwencje, jeżeli chodzi o wykształcenie, o edukację dzieci i młodzieży.
One są niestety wielowymiarowe i wszędzie te konsekwencje, wszędzie na każdym wymiarze i w każdym wymiarze, na każdej płaszczyźnie są negatywne. Oczywiście to, co zostało zrobione przez ostatni rok czasów we szkołach, to jest rzeczywiście ogromny postęp informatyczny, ponad 1 000 000 000 zł inwestycji w sprzęt informatyczny, ale również podłączenie do internetu wszystkich szkół w Polsce bez wyjątku. W zdecydowanej większości tego takiego bardzo szybkiego, szerokopasmowego spowodowało, że ta nauka zdalna jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż jeszcze rok temu na wiosnę, kiedy się zaczynała ta cała historia pandemiczna. No ale tak czy inaczej, nauczanie zdalne jest tylko przykrą koniecznością, choćby w najlepszym wydaniu to tylko przykra konieczność, a ponieważ jest przykra, to trzeba z nią skończyć najszybciej, jak to się tylko da. Jak tylko warunki pandemiczne, sytuacja w szpitalach, miejsca szpitalne na to pozwolą. Te wymiary i te płaszczyzny negatywnego oddziaływania nauczania zdalnego są już zdefiniowane w Ministerstwie Edukacji i Nauki bardzo szeroko. To jest wymiar przede wszystkim merytoryczny. No, nawet najlepsza lekcja zdalna nie jest w stanie dać tyle, co normalna lekcja stacjonarna, normalny, bezpośredni kontakt z nauczycielem.
My też jesteśmy, można powiedzieć, tak wspólnotowi, społeczni, więc te nawet kontakty z nauczycielem, z rówieśnikami...
No to jeszcze jest inny wymiar, tak. To jeszcze jest inny wymiar, bo najpierw ten merytoryczny, my już przeznaczyliśmy na to 187 milionów złotych po to, żeby natychmiast, jak tylko dzieci i młodzież wrócą do szkoły, zaaplikować dodatkową godzinę, dobrowolną oczywiście, ale nauczyciele będą zapewne zachęcać do tego jedną tygodniowo, nie chcemy też przesadzić z tymi wymogami czy tymi propozycjami dla uczniów, bo wiadomo, że już sam powrót do nauki stacjonarnej będzie swego rodzaju nowością, najdelikatniej rzecz ujmując. Więc dodatkowo jeszcze chcielibyśmy jedną godzinę tygodniowo przez 10 tygodni, czyli 10 dodatkowych godzin w zakresie, o jakim będą decydować dyrektorzy szkół i nauczyciele w poszczególnych szkołach, żeby tę wiedzę nadrobić, która nie została przekazana w tym systemie zdalnym. No a później będziemy patrzeć, jakie to da wyniki i co trzeba będzie dalej co robić z tym programem, czy kontynuować, czy rozszerzać. Jesteśmy tutaj na wszystko otwarci. Więc 187 milionów złotych już Rada Ministrów na to zasygnowała. No ale to, o czym ojciec mówi, czyli ta wspólnota, bardzo wiele problemów natury psychologicznej. Chcemy przy pomocy naukowców z UKSW warszawskiego i z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, psychologów, zbadać uczniów w 1200 szkół losowo wybranych po to, żeby opracować kompleksowy model wsparcia dla uczniów z problemami po COVID-zie, po tej nauce zdalnej, problemami natury psychologicznej. Wiadomo, siedzenie w czterech ścianach samotnie, z nieograniczonym dostępem do internetu, rzeczywiście rodzi wiele problemów właśnie tej natury. I brak tej wspólnoty, kontaktu z rówieśnikami, kontaktu z nauczycielami, tego rytmu dnia codziennego. Każdy z nas ma pewien rytm, budzi się o określonej godzinie, wykonuje określone czynności poranka, udaje się do pracy, jest w pracy, udaje się do szkoły, jest w szkoły, wraca ze szkoły, wraca z pracy, wykonuje czynności popołudniowe. No wszystko to zostało zaburzone nauką zdalną, ten rytm został zaburzony, to też ma negatywne konsekwencje. No ale jest jeszcze jeden wymiar i jedna płaszczyzna, na którą przeznaczamy resortowych 42 miliony na ten moment. To jest kondycja fizyczna dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież, które nie mają stacjonarnych lekcji wychowania fizycznego w ciągu tygodnia w wymiarze 4 godzin, tylko są w domu, nie wychodzą na zewnątrz, nie mają kontaktu z rówieśnikami, nie mają dodatkowych zajęć sportowych bardzo często. Niestety tracą na tej kondycji fizycznej. To się odbija na zdrowiu fizycznym, na zdrowiu cielesnym, również na otyłości wśród dzieci i młodzieży. I tutaj z Akademiami Wychowania Fizycznego z całej Polski, za co rektorom AWF-ów bardzo dziękuję, przygotowany został program WF-AWF, aktywny powrót do szkoły po pandemii koronawirusa. To są efektywne wykorzystanie tych godzin WF-ów w środce godzin, ale również zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, właśnie profesjonalne, tak zwane klub sporty, na których chcemy, żeby dzieci odzyskiwały kondycję fizyczną. To są wszystkie te problemy, o których rzeczywiście mówimy. Dodatkowo jeszcze, znany również tutaj z anteny Radia Maryja, profesor Lejtak z Lublina, z Uniwersytetu Medycznego, wskazuje na epidemię krótkowzroczności. Dzieci zamknięte w czterech ścianach, nie patrzące w dal, mają z tym duży problem. Chcemy również, i tutaj dziękuję panu ministrowi zdrowia i Agencji Badań Medycznych za wyasygnowanie środków finansowych na ten cel, zrobić pilotażowy program właśnie badania dzieci pod tym kątem po powrocie do nauki stacjonarnej.
Bo mówiliśmy, żeby dziecko jak najdalej od laptopa, komputera czy komórki, a tutaj zdalne nauczanie. Panie ministrze, mam jeszcze pytanie. Czy rząd planuje likwidację Polskiej Akademii Nauk? Dlaczego takie pytanie? Bo środowisko naukowe obawia się, że propozycja utworzenia Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, która będzie nadzorować Narodowy Program Kopernikański, odbierze pan część kompetencji. No i ministerstwo podobno pracuje nad projektem ustawy, która powoła nową instytucję. I czy rzeczywiście są plany odebrania uprawnień, czy może nawet likwidacji Polskiej Akademii Nauk?
Absolutnie nie. To jest tylko dodatkowy dowód na to, że reforma Polskiej Akademii Nauk jest konieczna. Konieczna jest chyba zmiana również zarządzania, bo to, co zrobił pan prezes Duszyński, rozsiewając jakieś plotki po członkach Polskiej Akademii Nauk na podstawie jakiegoś projektu, który dostał do ręki Narodowego Programu Kopernikańskiego, który kompletnie nie ma nic wspólnego z Polską Akademią Nauk, świadczy tylko o tym, że na tym stanowisku jest człowiek, który do tego się po prostu nie nadaje. i powinien te stery oddać komuś, kto będzie myślał o przyszłości Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk służy Polsce od wielu, wielu lat. Wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk są takie, które są wybitne na forum również międzynarodowym, jak na przykład Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, które współpracuje ściśle z amerykańską NASA i realizuje programy, na które również Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło środki finansowe. To jest rzeczywiście dorobek i pewne dziedzictwo, które trzeba po prostu rozwijać. Są również takie, bo można powiedzieć, obszary działania Polskiej Akademii Nauk, które trzeba wspierać, które trzeba reorganizować po to, żeby ten potencjał tam drzemiący jeszcze bardziej uwolnić na rzecz państwa polskiego. Nikt nigdy w Ministerstwie Edukacji i Nauki nawet nie wspomniał o tym, żeby likwidować Polską Akademię Nauk. Natomiast pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat, zanim jeszcze ja przyszedłem na urząd ministra edukacji i nauki, szereg koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk, w tym jedna z koncepcji, nad którą pracował również obecny prezes Duszyński, który takie plotki rozsiewa po całej Polsce. Pana prezesa Duszyńskiego trzeba zapytać wprost. Czy jest w stanie wskazać jakikolwiek komentarz z ministerstwa albo jakikolwiek projekt przepisu, który by świadczył o tym, że są jakiekolwiek plany likwidacji Polskiej Akademii Nauk? A jeśli nie, to honor powinien go zmuszać do tego, że podał się do dymisji, bo nie od tego jest prezes Polskiej Akademii Nauk, żeby rozsiewać plotki fałszywe na temat tej bardzo ważnej instytucji.
A czy ministerstwo ma zastrzeżenia do działań Polskiej Akademii Nauk? I pytanie też, czy ona nie mogłaby na przykład tak mieć pieczy nad tym Narodowym Programem Kopernikańskim?
Narodowy Program Kopernikański jest zupełnie czymś innym niż zajmuje się tym Polska Akademia Nauk. Mamy w 2023 roku 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, który jest najbardziej znanym polskim naukowcem na świecie. Ta 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika skłania nas do tego, żeby opracować program wsparcia polskiej nauki po to, żeby dźwignąć ją zdecydowanie wyżej niż dzisiaj znajduje się w rankingach. Również przy współpracy z wieloma polskimi wybitnymi naukowcami, zwłaszcza z obszarów nauk ścisłych, takich, które uprawiał Mikołaj Kopernik, a rozsianych po całym świecie, z dorobkiem takim, który niekiedy przekracza i przewyższa dorobek niejednej polskiej uczelni. Chcemy stworzyć taką płaszczyznę w związku z rodzinami Mikołaja Kopernika, co nie ma nic wspólnego ani z Polską Akademią Nauk, ani z jej instytutami, ani, broń Boże, jakąkolwiek likwidacją, ani też reformą Polskiej Akademii Nauk. Z czego to pan prezes Duszyński wywiódł? Wie tylko on, no ale raz jeszcze powtarzam, to bardzo mocno ograniczyło zaufanie do tego skądinąd wybitnego profesora jako do prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Czyli dość spekulacji.
Dość spekulacji.
Dziękuję.
Bierzmy się wszyscy do pracy.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.